Joanna Merecka Mutusz, dzień dobry. Ze mną młodzież z 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Zbigniewa Herberta w Słupsku, razem z panią Żanetą Opolewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o wyjątkowym projekcie, w którym bierzecie udział, który trwa. Co to jest za projekt, o czym i do kogo, ale zanim to poproszę, żebyście się przedstawili. Siedem osób w studio, to tak muszę powiedzieć jeszcze.
Poprzedstawiajmy się nawzajem. Janka Dobkowska siedzi naprzeciwko mnie właściwie.
Dzień dobry. Gosia Graczyk siedzi obok mnie.
Niedaleko mnie stoi Dawid Rydziewicz.
Obok mnie stoi Weronika.
A obok mnie stoi Daria.
A naprzeciwko mnie jest pani Żaneta Obolewicz.
Witam serdecznie
wszystkich. Co to za projekt?
Stworzyliśmy projekt pod tytułem Beztroska Nieświadomość. Projekt dotyczy wirusa HPV i nowotworu szyjki macicy. Jest to projekt, który kontynuujemy od 3 lat pod różnymi nazwami. Co mieliśmy na celu? Przede wszystkim zwiększyć świadomość społeczną na temat wirusa HPV, jego skutków i znaczenia profilaktycznego i zapewnić edukację zdrowotną dla uczniów, rodziców, personelu szkolnego. Naszym zamierzeniem było włączyć również 2 szkoły podstawowe, numer 4 na ulicy Leszczyńskiego oraz szkołę podstawową w Głobinie. Młodzież, która wchodzi w czas, okres prokreacji, w okresy seksualności, czasami nie ma świadomości na temat tego, co się z tym wiąże, jakie mogą być zagrożenia. Wirus HPV jest przenoszony głównie przez mężczyzn i szczepienia, które są oferowane,
darmowe, dodajmy,
darmowe, powinny być jak najbardziej wykorzystywane. Często młodzież nie ma o tym pojęcia, nie ma wiadomości, rodzice również są nieuświadomieni, a myślę, że warto, ponieważ jest to jeden z nowotworów, który może doprowadzić do śmierci, bo jest to cichy nowotwór, który nie pokazuje swoich objawów przez długie lata.
I tu ważne, i myślę, że to za chwilę też powiecie, jest szczepienie chłopców właśnie przeciwko wirusowi HPV. Ja będę też powtarzać i przypominać naszym słuchaczom, że w tej chwili miasto prowadzi też program i znaczy właściwie on jest w całej Polsce, w związku z czym można szczepić 13-14-latków bezpłatnie. Dokładnie.
Tak,
tylko zgłosić się do swojego lekarza, do pediatry, który wystawia takie zaświadczenie, wystawia receptę na tą darmową szczepionkę i to jest właściwie tyle. Ją trzeba powtórzyć później jeszcze.
Raz. Tak, mamy dwudawkową.
Dwudawkowa.
Od 11 do 14 roku życia, a od 14 do 18 jest 3-dawkowa.
Czyli macie już tę wiedzę pogłębioną.
Pewnie.
Czego nie wiedzą tak naprawdę młodzi ludzie?
Na pewno nie wiedzą tego, że wirus HPV upośledza limfocyty CD4, które są wytwarzane w szpiku kostnym, a w następnej fazie upośledza niestety układ immunologiczny człowieka. Później w ciągu 8 lat prowadzi do AIDS, a AIDS polega na tym, że wytwarza. No, jest słaba odporność i tak naprawdę każda infekcja może doprowadzić do śmierci. Na świecie jest 73 miliony osób, które są zarażone wirusem HPV, lecz w Polsce 30% tak naprawdę nie wie, że jest zarażona. Nie ma tej świadomości.
Znaczy, wydaje mi się, że też ludzie nie mają świadomości, jakie to są w ogóle liczby osób zakażonych, osób, które to dotyka, ponieważ jakby jest właśnie mała świadomość wśród społeczeństwa dotycząca wirusa HPV. Mało się o tym mówi, mam wrażenie, że to jest to jakby temat tabu u wielu osób, przez to, że jest on rzadko poruszany, to właśnie dotyczy coraz większej ilości osób. Należy uświadamiać ludzi.
Czyli
i
edukacja.
Jak to wygląda. Tak, dokładnie, bo w szkołach właśnie nie zawsze się o tym mówi. Nie jest to często poruszany temat i wydaje mi się, że warto, żebyśmy się leczyli, żebyśmy się badali przede wszystkim, żeby wcześniej właśnie wykrywać tego
typu. A tak naprawdę osoba, która jest leczona terapią HART, która jest aktualnie stosowana, nie zaraża innych osób już. Bo jest mniejsze tam wykrycie HIV i w sensie spadek HIV i tam...
No. Czy jest zablokowane, tak
no,
to można najprościej powiedzieć.
No i nie zaraża innych osób i tak naprawdę bardziej niebezpieczna jest osoba, która się nie bada, niż osoba, która ma wykryty HIV. I się leczy. Co prawda nie wyleczy się nikt już z HIV-u aktualnie, bo nie ma takich leków.
Ale spowalniają.
Tak,
rozwój
i
choroby.
Człowiek może normalnie funkcjonować. Mhm. Na przykład gwiazdor NBA, Magic Johnson.
Mhm.
On w 1991 roku został u niego wykryte HIV. No i on został twarzą właśnie walki z HIV-em, bo no jakoś funkcjonuje, leczy się i żyje dalej.
Mhm.
Niestety z takich gwiazdorów, którzy już nie żyją, no to jest wokalista Queen.
Freddie Mercury.
Tak, no. Mhm. Który już niestety nie żyje, tak jak już wspomniałam.
To są oczywiście nie jedyne kłopoty, które mogą spotkać człowieka nie zabezpieczającego się, nie chroniącego się. Szczepienia przeciwko HPV nie do końca przed HIV czy AIDS uchronią. W dużej mierze uchronią przed nowotworem. I o tym warto pamiętać i o tym warto wspomnieć, że to jest to bezpieczeństwo, na którym właściwie zależy nam najbardziej. Edukacja oczywiście i profilaktyka, jeśli chodzi o HIV i AIDS, to ja tak dygresyjnie muszę was zapytać, wiecie, gdzie najczęściej w Polsce zarażają się ludzie tym wirusem? Cisza, nie wiecie. To ja wam powiem, w sanatoriach.
To ciekawe.
No. Tak to wygląda właśnie. Takie są statystyki, takie badania do mnie kiedyś dotarły, w ubiegłym roku bodajże. Także
tak, jest największe skupisko ludzi, gdzie faktycznie spotykają
się. Seniorzy, drodzy państwo, w dużej mierze. Tak. To oczywiście temat, który wybrzmiewa na całym świecie. Trochę zapomniany u nas, myślę, i rzeczywiście fajnie, że dotykacie tej edukacji i o tym rozmawiacie, bo był taki moment, to pani Żaneta powinna pamiętać, że o tym właśnie mówiło się głośno, jak Freddie Mercury umarł,
tak. Jak
Magic John, to są nasze czasy, to my to jakby kojarzymy bardziej pewnie niż wy.
On, co prawda, mogę jeszcze dodać, że on w tym 91 roku, on zakończył karierę koszykarską, ale aktualnie już mówi normalnie, że nie miał tej wiedzy odnośnie HIV-u i tak naprawdę
nie musiał zakończać
tej kariery swojej.
Mhm. To była choroba, ludziom się wydawało, że człowiek spojrzy w cudzysłowie i zarazi się tak naprawdę. Był ogromny ostracyzm wobec osób, które chorowały, miały tego wirusa. On kojarzył się głównie z tymi, którzy używają narkotyków, tak, są bezdomni
i tak
dalej.
W latach 80., jak ludzie nie mieli tej wiedzy, to też było mówione, że to jest choroba homoseksualistów.
Tak.
I ludzie nie mieli tej wiedzy teraz.
Myślę, że wielu niestety nie ma do dzisiaj. Był też taki moment, że uspokoiło się to na świecie właśnie, bo wydawało się, że to jest choroba w cudzysłowie biednych i patologii,
tak,
określmy.
No, ale też można zarazić się, w sensie z matki może to przejść na dziecko.
Może.
Też.
Może, choć często rodzą się zdrowe dzieci. Jeśli wirus jest dobrze wykryty, leki są podawane, wtedy ryzyko tak zachorowania przez młodego człowieka jest naprawdę niewielkie.
No, jeżeli chodzi o kraje, które, że tak powiem, w których jest wykryta najwięcej właśnie osób zakażonych HIV-em, my jako Polska jesteśmy przodującymi w Europie.
Jesteśmy, ale też z tego powodu, że mamy bardzo duży odsetek w tej chwili napływowy i muszę wam powiedzieć, że w wielu przychodniach w Słupsku lekarze już kierują na badania w kierunku HIV,
no,
bo mają takie podejrzenie.
No niestety nie możemy go wykryć przez normalne badania, na przykład krwi, które robimy systematycznie.
Mhm. Nie, one muszą być specjalistyczne.
Tak, badania.
Nowotwory. Ja wiem, że spotkaliście się z lekarzem, ginekologiem, położnikiem, panem doktorem Iwaszko. O czym on wam opowiadał?
Rozmowa z panem doktorem była głównie o HIV, o objawach, a właściwie bezobjawowej chorobie, co się z nią wiąże i jakie mogą być skutki zachorowania na nią. Takie jak na przykład stany infekcyjne, czy różne nowotwory, głowy, szyi, jamy ustnej i wiele więcej. Zadawaliśmy też pytania doktorowi na temat ogólnie wiedzy edukacji seksualnej, jak na przykład powinno się rozmawiać z rodzicami o takich sprawach, które no, potrafią być ciężkie.
Jak powinno się rozmawiać z rodzicami?
Na pewno wyczuć dobry moment, na spokojnie...
Ja wiem, każdy moment jest dobry.
Na spokojnie przekazać, że jestem już w takim wieku i te sprawy mnie już dotyczą. Mhm. I jak to wyglądało u ciebie? Jakie masz rady dla mnie? I...
A rodzic wtedy łapie się za głowę i mówi, jak to? To niemożliwe już.
Tak szybko zleciało. Myślę, że jest w sumie to, że większość młodych osób wie więcej odnośnie seksu i właśnie tej takiej prokreacji, niż osoby starsze.
Ja myślę, że nie do końca to tak wygląda. Myślę, że to trochę jest tak, że dorośli nie mają tych kompetencji, nie zostali wyposażeni w kompetencje, żeby o tym rozmawiać. Wielu udaje, że tematu nie ma i zamiata go pod dywan po prostu.
Prawda, i boją się też rozmawiać. Dzieci.
Tej konfrontacji chyba najbardziej, ale ja jakby z punktu widzenia rodzica muszę wam powiedzieć, że my chyba nie boimy się samej rozmowy na ten temat.
Tylko świadomości, że takie coś się już...
Nie, świadomości tego, że wy już jesteście tak duzi. No. To jest z mojej perspektywy jakby największy problem, bo dla nas, dla rodziców, fajnie jeszcze jesteście w liceum, to nam się wydaje, że to są jeszcze dzieci małe, one chodzą do szkoły.
Moja mama ostatnio się złapała za głowę, że już musi te tematy poruszać.
No tak, dobrze też, że...
I już to minęło tyle czasu, że
no więc właśnie,
już wchodzę w dorosłość.
To jest chyba to, czego rodzic tak naprawdę boleśnie wtedy dociera do niego, że się postarzał. To ja wam powiem, że to idzie w tym kierunku trochę. Rzeczywiście pewnie są tacy rodzice, którzy nie potrafią i którzy nigdy nie zdobędą się na dyskusję z własnymi dziećmi na ten temat. Ja natomiast uważam, że dobrze jest z obu stron zdawać sobie sprawę z tego, że no, wy dorastacie, świat idzie do przodu. Ja też na pocieszenie zawsze sobie powtarzam, że my jesteśmy ciągle w tym samym wieku, nam się dzieci starzeją po prostu. I tak to wygląda. Fajnie jest móc mieć takiego rodzica, do którego można pójść i porozmawiać bez strachu z tyłu głowy, że w cudzysłowie pogoni was i powie nie, ty to jeszcze z 5 lat i w ogóle zapomnij. Do mnie to też muszę wam powiedzieć, dotarło może nie boleśnie, ale rzeczywiście zdałam sobie sprawę i robiliśmy rozmowy ze starszym moim synem, on 23 lata kończy w tym roku, jak właśnie chyba w ostatniej klasie liceum zaczął się spotykać z dziewczyną i to już był taki związek bardziej, powiedziałabym, regularny i częsty. I później usłyszeliśmy, że oni chcieliby pojechać na studia i mieszkać razem. Dla nas nie był to problem. Natomiast to, co... ponieważ ja mam dwóch synów, więc pewne rzeczy zostawiam mężowi na głowie i dyskusje w temacie seksualności, rozwoju zmian, które powstają w ciele młodego mężczyzny i młodego człowieka, to też on zawsze im powtarzał, że jeśli zaczynasz uprawiać seks, nie możesz zrzucać całej odpowiedzialności na dziewczynę, z którą jesteś.
Prawda.
To jest jakby jedna rzecz, a druga, pamiętaj, że ponosisz absolutnie pełną konsekwencję za to,
właśnie
co się wydarzy.
Większe prawdopodobieństwo jest, że mężczyzna zarazi kobietę niż kobieta mężczyznę, więc warto się szczepić.
Warto się szczepić, warto być uważnym na drugiego człowieka, warto myśleć nie tylko o sobie, to z całą pewnością. Co jeszcze w tym projekcie dla was jest istotne, o czym chcecie mówić głośno?
Na pewno.
W tych szkołach podstawowych, które zostały włączone do projektu, mamy uczennicę Darię, która przygotowała ulotki rozdawane dla uczniów i dla rodziców o konieczności szczepień. Jeżeli dziecko faktycznie podejmuje się już współżycia seksualnego oraz o tym, żeby rodzic miał ogólną wiedzę, co to jest HPV. Bo nie każdy ma takową, tak? Więc Daria stworzyła piękną formę graficzną ulotki. Zostały one rozdane naszym uczniom naszej szkoły oraz uczniom szkół dwóch podstawowych, o których wspomnieliśmy wcześniej. Uczniowie również przygotowali prezentację multimedialną, która informuje, co to jest wirus HPV, co to jest, w jaki sposób można się zarazić, jaka jest profilaktyka. Na lekcjach wychowawczych mają być te prezentacje włączone łącznie z ulotkami w szkołach podstawowych. Może Daria, jak tworzyłaś tą ulotkę?
Zachęcam, podziel się z nami.
Przede wszystkim sam ten pomysł tej akcji według mnie jest naprawdę niesamowity. Każdy z nas myśli, że no to nas nie dotyczy, gdzieś tam się o tym słyszy.
Koszula bliższa ciału, niestety.
Ale to tak naprawdę to każdy z nas powinien wiedzieć o tym, bo nie wiadomo, kto z nas będzie miał z tym do czynienia. Tworząc tą ulotkę, chciałam, żeby po prostu takie najważniejsze informacje, takie, no właśnie najważniejsze informacje, żeby każdy, kto przeczyta tą ulotkę, nawet gdzieś przez przypadek zobaczy, gdzieś tam przeleci wzrokiem, żeby coś tam utkwiło w głowie, te kolorystyka, żeby była przyciągająca i przede wszystkim, żeby nie było takich zbędnych informacji, tylko to, co właśnie to, co jest najważniejsze.
Czyli śmieciowych, rozumiem, żeby nie było śmieciowych, znaczy, żeby dotarło to meritum do tego, kto ulotkę weźmie do ręki.
Czyli co to jest, jak się tym można zakazić i no, jak temu zapobiegać.
Ja myślę, że tu dużą rolę też, to tak dygresyjnie muszę powiedzieć, odgrywają pediatrzy, do których jeszcze chodzicie, tak? Do 18 roku życia młodzi ludzie są ich lekarzami, są tak zwani pediatrzy, potem przechodzą już pod skrzydła internistów, lekarzy rodzinnych i my mieliśmy to szczęście. My mamy dobrego pediatrę, który właściwie na dzień dobry w cudzysłowie mówił nam o profilaktyce, o tego typu szczepieniach. Moi synowie są zaszczepieni. Więc to jest bez dyskusji w ogóle, jeśli o mnie chodzi, obowiązek każdego rodzica, żeby pomyślał o młodym człowieku. Ten odsetek zaszczepionych w naszym mieście dzieci nie jest duży, nie jest duży. To jeszcze wiele zostaje.
Potem niestety za błędy rodziców płacą właśnie dzieci w przyszłości.
U nas w szkole również nie jest duży. Uczniowie zrobili sondę, gdzie Dawid może powiedz tak o statystykach szczepień w naszej szkole.
Osoby zaszczepione w naszej szkole to jest około 37%. Osoby, które są niezaszczepione to jest jakieś około 24%, a te, które mają brak wiedzy na temat ich szczepień to jest 39%.
To też jest niewiarygodne, prawda? Że wy nie wiecie, czy byliście szczepieni, właśnie, czy nie byliście szczepieni.
To jest ta kwestia przede wszystkim, bo to właśnie 39% osób, w ogóle procent osób nie ma pojęcia o tym, czy zostali zaszczepieni.
Czy nie, ja nie wiem, pytaliście, czy oni wypierają z pamięci to, że byli kłuci, czy jak to wygląda.
Nie wiem, jak to wyglądać, bo przecież zostali zaszczepieni, powinni wiedzieć, że dostali, że powiem, igłą.
No to jest jedno, no przed każdym szczepieniem jest jeszcze badanie, czyli jest wizyta u pediatry.
Ale może nie byli świadomi, że to było szczepienie na HPV na przykład. Tak sobie tak wytłumaczyłam to w głowie, że może rzeczywiście wydarzyło się to, załóżmy, nie wiem, 3 lata temu.
No dobrze, ale wy w kalendarzu szczepień nie macie tych szczepień aż tylu w tej chwili już, żeby pamiętać czy nie pamiętać o tym.
Może to był nasz błąd, że tak powiem, przyszliśmy z nienacka z tą ankietą i zdążyli się doinformować, czy takie szczepienie...
Czy było, czy nie było robione. Tak, miało
miejsce. Nie jest to też szczepienie obowiązkowe, więc...
Nie jest, to prawda. Ono jest zalecane absolutnie, więc tu edukacja jak najbardziej jest na miejscu. No te procenty trochę przerażają, jak się na to patrzy z boku. Ja też mam nadzieję rzeczywiście, że młody człowiek taki, który weźmie ulotkę zrobioną przez Darię, zaniesie ją do domu i powie rodzicom, że słuchajcie, ja bym chciał. Problemem wcześniej było to, że one były płatne, zanim wszedł projekt, i w tej chwili można to robić za darmo. Jak się przegapi ten wiek, to też nie ma dramatu, bo do któregoś momentu jeszcze one są refundowane, tak, że tak
50%.
Powiem.
50%. Od 18 roku.
Około 130 zł kosztuje jedna dawka, jeżeli ktoś ukończy 18 rok życia i druga też około 130 zł.
Nie jest to kwota nie do udźwignięcia.
Tak, warto też wspomnieć, że dzięki pani magister Katarzynie Rodziewicz ze Szpitala Powiatowego w Słupsku dostaliśmy dane statystyczne osób zaszczepionych w powiecie słupskim i w okolicach.
I?
Szczepienia.
Szukaj.
HPV na rok 2020 z Ministerstwa Zdrowia to jest 89 osób, a szczepienia HPV na rok 2020 z programu samorządowego gminy Ustka to jest 27 osób. To jest, bardzo mało osób to jest.
No, powiem wam, że to przerażające aż trochę. Ja nie chcę tu już wchodzić w dyskusję na temat tego, że część dorosłych w ogóle podejmuje decyzję o tym, żeby własnych dzieci nie szczepić i idą, że tak powiem, tą drogą. Ja mam też nadzieję, że wy namawiacie rodziców do tego, żeby zaszczepili was na te szczepienia, także nieobowiązkowe, jeśli jest taka możliwość. One po to zostały wymyślone, te szczepionki, tak? One nie są po to, żeby nam szkodzić, ale żeby nam pomagać. Zobaczcie, co się dzieje w tej chwili, już odbiegając też od HPV. Krztusiec. Wy macie jeszcze odporność. 18 rok życia to jest chyba ostatni moment, kiedy dostaje się tą dawkę przypominającą na krztusiec. Po 10 latach jej już nie ma. w tej chwili chrztu się zwraca i każdy dorosły, każdy z nas powinien ponownie zaszczepić się na chorobę, o której myśleliśmy, że nie istnieje już w naszym społeczeństwie, w naszej populacji. Ona przez tą wyszczepialność, którą mieliśmy, tak, została uśpiona. Jej po prostu nie było. Mieliśmy tak dobre wyniki. W tej chwili przez migrację, która jest, przez napływ osób, obywateli Ukrainy, ale nie tylko. Właściwie na Ukrainie nie ma tylu szczepień obowiązkowych, ile mamy my, w związku z czym te wirusy zaczynają od nowa żyć, od nowa się pojawiać w naszej przestrzeni, w naszym kraju, tak? Więc edukujcie, namawiajcie to z całą pewnością. Na koniec jeszcze powiedzcie mi, proszę, kto się włączył w ten projekt? Wasza 247 czy więcej osób, doktor Iwaszko to z całą pewnością, szpital wojewódzki to z całą pewnością, kto jeszcze?
No to my doktora poprawiliśmy ze względu na to, że moja mama chodzi do doktora regularnie co roku i robi te badania cytologiczne. Była taka możliwość po prostu zapytania doktora, czy mógłby wygłosić nam taki mini wykład o HPV.
Ja myślę, że oni wszyscy są otwarci. Każdy ginekolog, ginekolog położnik, każdy lekarz, jeżeli może edukować młodzież i działać na rzecz profilaktyki, będzie to robił, myślę, absolutnie. Tu ukłony, bo to jest kwestia znalezienia czasu, z którym jest najtrudniej. Więc jeśli doktor Iwaszko się zgodził i chciał być u was, To ja absolutnie się cieszę i też pewnie dziękowaliście i wy, i ja mogę też do tych podziękowań się przyłączyć.
Moja mama jeszcze korzystała z takiej organizacji podczas, bo też doświadczyła właśnie tego wirusa i też również miała, że powiem, operację, która polegała właśnie na usunięciu
szyjki macicy.
I, że tak powiem, z samej ciekawości znalazła taką organizację ogólnopolską, która właśnie walczy z rakiem szyjki macicy i on nazywa się Kwiat Kobiecości. I głównym celem jest uświadamianie i pomaganie właśnie kobietom z HPV. Jest to organizacja, w której znajdują się 3 telefony. Jeden jest do lekarza specjalisty, drugi do psychologa, a trzeci, nie pamiętam, do czego, przepraszam.
Do jakiegoś fachowca jeszcze, tak, który dokładnie wspiera.
Kwiat Kobiecości również posiada swój bus cytologiczny, w którym można normalnie robić badania.
Czyli jeździ jak mamobus.
Dokładnie. Mm. Po prostu pooglądać sobie, popatrzeć na ten Kwiat Kobiecości, bo to jest jedna z nielicznych organizacji w Polsce, która w ogóle zajmuje się tego typu rzeczami.
To ja będę Państwa namawiać, żeby szukać informacji, żeby nie uciekać, to apel do dorosłych, od rozmowy z młodymi ludźmi. Badanie trwa krótko.
To, no tak.
To też nie jest tak, że idziecie tam na pół godziny na sam fotel, w cudzysłowie, tak?
Tak.
Ginekologiczny, jeśli chodzi o badanie.
A przecież można zrobić o każdej porze dnia. Nie trzeba na czczo rano.
No nie.
No, więc to jest takie bezproblemowe też.
I, że tak powiem, skutki po szczepieniu też nie są jakoś dotkliwe. Może was boleć ramię, może być lekko spuchnięte, czy powiększone węzły chłonne odrobiny. Natomiast grypę przechodzi się ciężej. Zdecydowanie. Bardzo wam dziękuję za spotkanie w studiu. Mam nadzieję, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.
Kłaniamy się Państwu pięknie. Do usłyszenia.